Agata Sroszko, uzdrowicielka z małej wsi na pograniczu polsko-litewskim, znika, a na jaw wychodzą skrywane latami tajemnice. Oto przypadka, miejscowość, w której wszystko zdarzyć się może. Fragmenty szarlatanki Izabeli Mejzy czyta Ewa Sobczak.
Kiedy mnie nie będzie, Lusia wymiecie popiół spod płyty i wytrze tłuszcz z blatów. Napiszą do ciebie gajeńko, a ty będziesz się mądrze wypowiadać, jak to masz w zwyczaju. Niech to nie zabrzmi źle. Cenię bardzo twoją mądrość, ale w tym wypadku nie na wiele się zda. Widzę ich wszystkich oczyma wyobraźni, jak i wnuk pije wódkę, roznosząc po wsi nieświeży zapach i tłumacząc ludziom, co powinni robić. Waldas, jak to Waldas, niby ma przewodzić wszystkimi, ale jak dzieje się coś złego, kuli uszy po sobie i słucha, jak i wnuka. Wołodzia myje i pucuje zakurzonego Mercedesa, który w ostatnich dniach przemierzył wiele kilometrów w poszukiwaniu mnie. No i Tomasz. Tomaszek, najbliższy mi ze wszystkich mężczyzn, rozkłada mapy i szuka szczelin, którymi mogłam się wydostać ze świata, którego tak pilnie strzeże. Którędy to się idzie, którędy? Czy są jakieś znaki? Wszyscy będą się spotykać w domu Lusi. Tam zawsze było życie, bo ona umie je pielęgnować. Lusia, najdroższa moja Lusinka, zamartwia się dniami i nocami, przywołując w pamięci nasze wspólne historie i te dobre, i nieco gorsze. Trudno jej objąć umysłem tego typu zdarzenie, bo choć kocha mnie jak siostrę, z dawna uleżana w jej brzuchu złość zakłóca mój obraz. Także już biedna Lusinka nie wie, co chciała z naszego życia zamazać, a co do niego zapisać. Prawda się w tym wszystkim przestała liczyć. Liczy się tylko Lusine zbyt długo uciskane wnętrze. Ech, dosyć tego gadania o ludziach. Mnie interesuje tylko jedno, jak ty się na to wszystko zapatrujesz. Czy moje zniknięcie wyzwoliło w tobie choć trochę tęsknoty? Czy teraz, kiedy mnie nie ma, w końcu przyjedziesz? Linia kolejowa prowadząca przez przypadkę miała się całkiem nieźle. Dwa razy w tygodniu pociąg był wypełniony po brzegi jadącymi na targ kobietami. Jechały bez pieniędzy, za to z wielkimi torbami wypełnionymi serem, mlekiem, kiełbasą, swojej roboty czy w sezonie zimowym wełnianymi skarpetami. Wracały też bez pieniędzy, bo grosze, które dostawały od miastowych za swoje wyroby, od razu wymieniały na ubrania dla dzieci lub alkohol dla mężów. Jeśli którejś coś zostało, pozwalała sobie na spódnicę lub sztukę nowej bielizny. Porządku w tym kobiecym przybytku pilnował młody konduktor o śniadej cerze. Miał okrągłe okulary, starannie przystrzyżone włosy i zadbany uniform. Z kieszeni wystawała mu chusteczka, tak samo odprasowana zarówno przed, jak i po podróży. Znak, że nigdy jej nie używał. Dziś jednak dzień był zwykły, nietargowy, dlatego w pociągu panowała cisza i wagony świeciły pustkami. Lokomotywa wydała z siebie świst. Konduktor trzymał na kolanach książkę, którą podczytywał na nudnych i samotnych odcinkach trasy. Otrzymawszy sygnał, że zbliżają się do stacji, poczuł się zmuszony do przerwania lektury, a że opowiadała o świecie tak odległym od tego, w którym się znajdował, że z trudem przyszło mu zorientowanie się, gdzie się w tej chwili znajduje. Spojrzał za okno. Właśnie wtedy usłyszał wołanie. Niech pan mi pomoże! Za drzwiami wagonu stała kobieta i intensywnie stukała w szybę. Podbiegł i jednym pociągnięciem otworzył drzwi na oścież. Dziękuję, zablokowały się! Szepnęła z szerokim uśmiechem podróżna. Nie była jak te, co jechały na targ. Miała na sobie jedwabną bluzkę wsadzoną w przyciasne dżinsy. Grzywka podkreślała jej czarne, głębokie oczy. To przypadka, prawda? Tak się składa, proszę pani. Nie uciekł wzrokiem. Kobieta postawiła stopy na popękanym ze starości peronie. Jej walizki ugrzęzły w błocie. Nieliczni ludzie, obserwujący ją z okien pociągu, mogli pomyśleć, że pół dnia podróży doprowadziło pasażerkę donikąd. Ale pociąg szybko odjechał, a wraz z nim zniknęły twarze oraz przypuszczenia podróżnych. Od kilku lat w przypadce nie zdarzyło się nic, co urozmaiciłoby codzienne patrole, rytualne przejażdżki po dziurawych drogach, aż do dnia, który stał się przyczyną przyjazdu Gai. Przygładziła bluzkę, założyła włosy za uszy i objęła spojrzeniem opadające coraz niżej deszczowe chmury. Rozmyta szarość rozgościła się tu widać na dobre i nie pozostawało nic innego, jak to zaakceptować. Przekleła samą siebie za jedwabną bluzkę i brak kaloszy. Do domu matki miała kilka kilometrów, które musiała przebyć, grzęznąc w błocie i idąc po mokrej trawie. Nagle usłyszała za sobą kroki. Może podwieźć? To Wołodzia, pamięta go przecież. Uśmiechnął się szeroko na jej widok i rozłożył ramiona, jakby chciał ją w nich zamknąć. Dzień dobry, Włodzimierzu. Gaja odwzajemniła uśmiech. Wołodzia chwycił walizkę obiema rękami i nie chcąc zamoczyć zawartości, przycisnął do siebie tak, jak nosi się śpiące niemowlę, a potem delikatnie ułożył w bagażniku. Nie poznałbym ciebie, gdyby nie to, że Tomasz mnie zawiadomił, że tu będziesz. Ja, Wołodzi, też bym nie poznała. Bo się zestarzałem, a ty chyba wydoroślałaś, co? Niech mnie, pięknie wyrosłaś. Wołodzia gwizdnął. Wyrosła już dawno. To bezsensowne, wypowiedziane bez celu zdanie przypomniało Gai, jak najczęściej w przypadce używano języka. Wcale nie po to, by przekazywać informacje, ani nawet po to, by opowiadać o uczuciach, lecz by po prostu mówić. Tyle razy słyszała tu mówienie dla samego mówienia, że odkąd wyjechała do miasta, bardzo się pilnowała, by używane przez nią słowa zawsze miały sens i by nie były postrzegane jako głupie. Wysiłki się opłaciły, bo Gaję wielokrotnie chwalono za precyzję, która pozwalała z wprawą wyrazić istotę rzeczy. Nic nie odpowiedziała na głupi według niej komentarz Wołodzi, a ten, chyba nie czekając na żadną odpowiedź, otworzył jej samochód. Gaja spojrzała w dal, obejmując wzrokiem chaos świata, do którego przybyła. Powoli zbliżali się do zabudowań. Zapatrzywszy się w chylący się ku upadkowi dom, dopiero po chwili ujrzała stojącą przed nim kobietę. Była pulchna i podpierała się widłami, a jej rumiana twarz wpatrywała się w przejeżdżające auto. Ubrana była w szarą jak cała okolica sukienkę, ręce miała całe w ziemi, a jej wyprostowane jak struna plecy zlewały się w jedno z pniem topoli. Patrzyła prosto w twarz Gai z powagą typową dla matron ze starych fotografii – Lusia. Niech się Wołodzia zatrzyma, jak Gajeńka sobie życzy. Wypakował szybko walizkę z bagażnika, pomachał stojącej kobiecie i odjechał.
Był to fragment Szarlatanki Izabeli Mejzy w interpretacji Ewy Sobczak. Powieść polecają Wydawnictwo Kobiece i Polskie Radio Białystok.